Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Wrocławski sąd umorzył postępowanie z prywatnego aktu oskarżenia, które działaczka ruchu feministycznego wniosła przeciwko przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski, księdzu arcybiskupowi Józefowi Michalikowi.
Małgorzata Marenin poczuła się dotknięta słowami z ubiegłorocznej homilii księdza arcybiskupa, którą wygłosił podczas mszy świętej z okazji obchodów 90. urodzin księdza kardynała Henryka Gulbinowicza.
Działaczka świętokrzyskich struktur Twojego ruchu napisała, że ksiądz arcybiskup Józef Michalik pomówił ją jako osobę rozwodzie wychowującą dziecko w niepełnej rodzinie.
Według niej przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wskazał jako współodpowiedzialne za zjawisko pedofilii agresywne feministki oraz rodziców decydujących się na rozwód.
Tymczasem ksiądz arcybiskup w swoich słowach jasno potępił pedofilię, podnosząc jednocześnie, że nikt nie ma odwagi pytać o jej przyczynę.
Ksiądz biskup Ignacy Dec, pasterz diecezji świdnickiej, przypomina, że ksiądz arcybiskup w homilii postawił bardzo trafną diagnozę, co nie spodobało się niektórym środowiskom. To, że sprawa trafiła do sądu, jest oburzające.
Nie może być tak, żeby Kościół nie mógł swobodnie wypowiadać swojego słowa, zwłaszcza tego liturgicznego podczas homilii. To, co się stało, to nam przypomina te najczarniejsze czasy komunistyczne po II wojnie światowej, kiedy była cenzura, kiedy były fingowane procesy hierarchów, biskupów, kapłanów i to, co się wydarzyło we Wrocławiu, ta sprawa sądowa, ma taki właśnie charakter takiej bezpardonowej walki właśnie z Kościołem i ograniczania wolności Kościoła, a wolność religijna, wolność wyznania, wolność wypowiedzi takich religijnych, to jest fundament każdej innej wolności.
Przypomnijmy, że w obronie księdza arcybiskupa Józefa Michalika stanęli księża biskupi, wiele środowisk naukowych, politycznych i stowarzyszeń katolickich.
Lasy państwowe to kwestia polskiej wolności, powiedział były premier Jarosław Kaczyński.
Prezes PiS-u uczestniczył w debacie na temat pozycji i przyszłości polskich lasów państwowych w jednoczącej się Europie w świetle rządowych propozycji zmian ustawy o lasach. Głos podczas dyskusji w Senacie zabierali także praktycy i naukowcy.
Prezes PiS-u stwierdził, że dziś każdy Polak, jeżeli sobie tylko tego życzy, może pójść do lasu. I to jest pewnego rodzaju wolność, która w wielu państwach europejskich nie istnieje, bądź jest ograniczona, akcentował.
Jarosław Kaczyński podkreślał, że lasy państwowe bywały w różnej kondycji. W pewnym momencie pojawiło się jednak zjawisko, które łączy się z systemem, który powstał po roku 1989.
To jest system, jak mówił, który można określić jako wilczy głód własności i środków publicznych. Mówił o nieograniczonym przejmowaniu własności wspólnej. Dodał, że dziś pozostało niewiele takich zespołów majątkowych. Lasy państwowe są dziś największym.
Ten projekt ustawy, fatalny projekt ustawy, jest niczym innym jak właśnie próbą podtrzymywania tej chorej sytuacji. Próbą sięgnięcia po lasy państwowe i w tym wymiarze najdalej idącym, to znaczy jako przedmiot ewentualnej, ale można powiedzieć, że w tym wypadku bardzo prawdopodobnej, chaotycznej i przebiegającej bez żadnych reguł prywatyzacji, a z drugiej strony chodzi o doraźne zdobycie pieniędzy na to, żeby ów fatalny system, który powinien być głęboko zreformowany, podtrzymywać.
Politycy PiS-u chcą rozpisania ogólnokrajowego referendum w obronie polskich lasów i ziemi. Wniosek można poprzeć na stronie internetowej naszej rozgłośni.
Przekazaniu do budżetu państwa 2% od przychodów lasów stanowcze nie mówią także sami leśnicy. Na czwartek planowana jest manifestacja przed gmachem Sejmu.
A we wtorek podczas debaty w Senacie profesor doktor habilitowany Andrzej Grzywacz z Polskiego Towarzystwa Leśnego powiedział, że nie może dojść do sytuacji takiej, iż dziedzictwo leśne tylu pokoleń Polaków zostanie rozdysponowane przez rząd w ciągu 2 lat.
Profesor zwracał też uwagę na dramatyczne skutki odebrania lasom państwowym rezerw, na przykład w przypadku kataklizmu pożarów.
Koszty bezpośrednie, pośrednie, tak zwane alternatywne, utracone korzyści, to jest mniej więcej 15% w stosunku do obrotu lasów państwowych. To jest co najmniej 1 mld zł. To jest serwitut lasów państwowych. Lasy państwowe to robią, łożą i stąd też takie zabranie rezerw jest rzeczą niedopuszczalną, ponieważ nikt na świecie lasów nie ubezpiecza, bo tego nie chcą firmy ubezpieczeniowe, ale i właściciel. I lasy muszą mieć własny fundusz reasekuracyjny. No nie daj Boże takie pożary, które mieliśmy co prawda dawno w 1992 roku. Rudy Raciborskie, Potrzebowice, Solec, takie parafie po kilka tysięcy hektarów. No nikt nam nie da pieniędzy na to, żeby to wszystko odbudować.
Zbigniew Kuszlewicz, przewodniczący NSZZ Solidarność Leśników, mówił o poważnych obciążeniach podatkowych, jakie czekają lasy państwowe po wprowadzeniu rządowych zmian w ustawie o lasach.
Jesteśmy przedsiębiorstwem, które w przypadku wprowadzenia nowelizacji ustawy będziemy zmuszeni funkcjonować na zasadach zakładu produkcyjnego, obciążonego 82% efektywnego podatku dochodowego. To jest niespotykany w Polsce podatek. Przypomnę dla tych, którzy się nie orientują. Maksymalny podatek, i to karny podatek od PIT-u, to jest 75% zaledwie, a my mamy zapłacić 82% tego podatku. Poza wielkimi ograniczeniami wydatków w gospodarce leśnej, które będą nieuniknione, odstąpić będziemy musieli w pierwszej kolejności od prowadzenia edukacji leśnej, wspólnych z samorządami inwestycji.
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak pozytywnie ocenia pomysł ministra kultury, aby w ramach opłaty audiowizualnej dofinansowywać misyjne programy w mediach prywatnych.
Minister Bogdan Zdrojewski chce zastąpić abonament radiowo-telewizyjny opłatą audiowizualną od każdego gospodarstwa domowego w wysokości od 10 do 12 zł miesięcznie, z czego media prywatne na programy misyjne otrzymywałyby minimum 10% w pierwszym roku obowiązywania opłaty. W przyszłości kwota miałaby zostać zwiększona.
Jan Dworak stwierdził, że możliwość wspierania wartościowej produkcji jest szczególnie ważna w czasie, kiedy media przenoszą się do cyfrowej rzeczywistości i pejzaż medialny zasadniczo się zmienia. Dużo się mówi o tabloidyzacji mediów. Trzeba temu przeciwdziałać, powiedział.
Poseł Elżbieta Kruk, była przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, nie ukrywa swojego zaskoczenia wobec działań, które podejmują organy państwa w zakresie mediów. Tłumaczy, że priorytetem dla Krajowej Rady powinny być media publiczne, a nie komercyjne.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji od lat, i o czym Krajowa Rada wie, w Polsce nie możemy przeprowadzić zmiany sposobu finansowania mediów publicznych i dziś media publiczne finansowane są z abonamentu, czyli ze środków publicznych w zakresie 10%. To po pierwsze. Nie ma pomysłu, jak zaradzić tabloidyzacji mediów publicznych w Polsce. I ja myślę, że ten podstawowy warunek powinna rozwiązać Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji z odpowiednimi przedstawicielami rządu, w tym zakresie no przede wszystkim ministrem kultury, a dopiero wtedy martwić się o media komercyjne.
Wicepremier Elżbieta Bieńkowska była nadzieją Donalda Tuska na poprawę notowań Platformy Obywatelskiej, jednak okazało się, że zaraziła się od premiera arogancją władzy, powiedział poseł Adam Hoffman, rzecznik PiSu, odnosząc się do wypowiedzi minister infrastruktury i rozwoju na temat opóźnień pociągów.
Przypomnijmy, że w poniedziałek z powodu oblodzenia sieci ponad 80 składów miało ponad godzinne opóźnienia.
Minister Bieńkowska, pytana o tę sytuację, powiedziała: pasażerom to można tylko powiedzieć jakby, sorry, mamy taki klimat, no niestety. We wtorek za tę wypowiedź przeprosił premier Donald Tusk.
Nie jest tak, że jak jest zima, to musi być zimno i stają w Polsce pociągi, bo od 12 godzin przyszła w Polsce zima i mamy minus 4. Jak, jeszcze raz powtarzam, jedyną anomalią, którą zobaczyliśmy, to była arogancja nadziei Donalda Tuska. Pani premier Bieńkowska była nadzieją Donalda Tuska na poprawę notowań Platformy, na takie cudowne nowe otwarcie. Okazało się, że arogancja władzy jest zaraźliwa i pani premier o tym zaraziła się już dawno.
Z kolei poseł Andrzej Adamczyk akcentował na konferencji, że minister Bieńkowska kompletnie nie zdaje sobie sprawy z tego, za co odpowiada.
Z zażenowaniem, ale także i z olbrzymim niepokojem przyjęliśmy słowa pani wicepremier Bieńkowskiej. Z zażenowaniem dlatego, że mówi o losie pasażerów, krótko wypowiada się wicepremier, minister odpowiedzialny za sprawy transportu. Sorry, to jest zima. Z niepokojem dlatego, że widać, iż pani minister Bieńkowska kompletnie nie zdaje sobie sprawy z tego, za co odpowiada, za jaki obszar powierzono jej odpowiedzialność, kiedy powierzono jej tekę ministra transportu i rozwoju.
W związku z awariami wywołanymi opadami marznącego deszczu i gigantycznymi opóźnieniami pociągów, Prawo i Sprawiedliwość domaga się, aby odpowiedzialni za polską kolej wyjaśnili w Sejmie, w jaki sposób są zabezpieczani pasażerowie.
Prawo i Sprawiedliwość domaga się interwencji premiera Donalda Tuska oraz proponuje zmiany ustawowe w związku z powstaniem klubu Go Go w centrum Warszawy. Klub ten znajduje się niemalże naprzeciwko kościoła świętej Anny. Politycy tej partii złożyli w tej sprawie interpelację do premiera Donalda Tuska.
Sytuowanie tego rodzaju działalności w centrum stolicy szkodzi Polsce i Polakom, ośmiesza i deprawuje, a rządzący mówią, że nic nie mogą zrobić. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość wskazuje konkretne rozwiązania, powiedział poseł Bartosz Kownacki.
My nie zgadzamy się z tego rodzaju interpretacją przepisów prawa i z tego rodzaju funkcjonowaniem państwa, które w sprawach kluczowych mówi, nic nie mogę zrobić. Otóż złożyliśmy interpelację do pana premiera Tuska, które wskazuje szereg możliwości rozwiązania tego problemu. Szereg kontroli, które można przeprowadzić tam, w tym klubie, czy też w całej spółce. Takich kontroli, które zniechęcą, zohydzą prowadzenie działalności w tym miejscu. Jeżeli pan premier Tusk, czy pani Gronkiewicz-Waltz nie wie, to można rozpocząć od działań policji, a zakończyć poprzez działania na przykład Straży Granicznej. Sprawdzenie, czy tam są zatrudniani legalnie cudzoziemcy. Kontrolę organów celnych. Sprawdzenie, czy tam jest sprzedawany legalnie alkohol, zatrudnienie Państwowej Inspekcji Pracy do zaangażowania się w tą sprawę, zatrudnienie nadzoru budowlanego czy konserwatora zabytków.
Poseł dodaje, że Prawo i Sprawiedliwość chce również konkretnych zmian ustawowych.
Zaproponowaliśmy też rozwiązanie ustawowe, to znaczy wprowadzenie w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej zapisu, który da kompetencje prezydentowi miasta, burmistrzowi czy też wójtowi możliwość czasowego czy całkowitego zakazania prowadzenia określonej działalności gospodarczej, między innymi ze względu na kwestie związane z bezpieczeństwem, porządkiem publicznym, jak również ze względu na zabytkowy czy przyrodniczy charakter danego miejsca. Chodzi o to, żeby określonego rodzaju działalności gospodarcze, które de facto szkodzą danym miejscom, nie mogły być w nich prowadzone. I za każdym razem będzie można rozliczyć prezydenta konkretnego miasta, czy burmistrza, czy wójta, dlaczego taka działalność gospodarcza jest w danym miejscu prowadzona.
We wtorek obchodziliśmy Dzień Babci. Z tej okazji dzieci składają życzenia najstarszym członkom rodziny.
Rola babci jest niezwykle ważna i aktualna. Dzięki nim wnuczęta poznają historię rodziny oraz wysłuchują opowieści z przeszłości. Dzięki babciom w naszej kulturze i w naszych rodzinach może przetrwać to, co najpiękniejsze.
To one uczą, na czym polega prawdziwy sens życia. Z kolei w życiu codziennym niejednokrotnie odczuwane są owoce ich modlitwy.
A przypomnijmy, że w środę swój dzień będą obchodzili dziadkowie.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.